Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Ostatni materiał poświęcony był błędom, jakie turyści popełniają w Tatrach i spotkał się on z ciepłym przyjęciem, także postanowiłem zrobić drugą część tego materiału i opowiedzieć o innych błędach, jakie turyści popełniają w Tatrach, ale nie tylko w Tatrach, bo także w innych polskich górach. Także zapraszam do dzisiejszego materiału. Pierwsza historia, o której chciałbym Wam opowiedzieć w dzisiejszym materiale, wydarzyła się podczas podejścia na skrajny Granat. Szczyt zaliczany już do Orlej Perci. O ile sama Orla Perć słynie z licznych eksponowanych miejsc i wielu fragmentach, podczas przejścia których należy zachować szczególną ostrożność, gdyż poślizgnięcie może zakończyć się poważnym wypadkiem, o tyle samo podejście na skrajny Granat nie należy do szczególnie wymagających. Pamiętam, że pewną trudność stanowią luźne kamienie znajdujące się na szlaku oraz gdy na zboczu znajduje się śnieg, może wystąpić po prostu problem z odnalezieniem właściwej drogi. W jednym miejscu przejście ubezpieczone jest łańcuchami, jednak nie doświadczamy tam dużej ekspozycji. Ze względu na spore nachylenie, sztuczne ułatwienia szczególnie przydadzą się zimą i podczas złych warunków pogodowych. Z początkiem lata w 1978 roku do Zakopanego przybyła grupa studentów z Warszawy. Udała się z Kuźnic na Halę Gąsienicową, gdzie znajduje się duże schronisko Murowaniec. Tam studenci zatrzymali się na kilka dni. Brali oni udział w zorganizowanych zajęciach, jednak 30 czerwca był dniem wolnym. Trójka uczestników postanowiła wykorzystać ten czas i wejść na skrajny Granat. 24-letnia Małgorzata i jej dwóch kolegów udali się w kierunku czarnego stawu gąsienicowego szlakiem niebieskim, a następnie po okrążeniu go skierowali się żółtym szlakiem w górę. Szybko okazało się, że na Granatach warunki są o wiele trudniejsze niż w dolinie. Zalegała tam warstwa świeżego puchu, pod którym momentami znajdował się także lód. Niestety młodzi ludzie nie byli przygotowani na trudne warunki, tym bardziej warunki zimowe. Nie mieli ze sobą raków, czekanów ani kasków. Co gorsza, nie posiadali nawet odpowiedniego zimowego obuwia. Po około 70 minutach wędrówki napotkali oni na schodzących taterników, którzy widząc ich, odradzali im dalsze podejście. Ostrzegali przed zalegającym na szlaku lodem i śniegiem, mówili, że wyżej zbocze staje się jeszcze stromsze i taternicy zwrócili także uwagę, że bez odpowiedniego sprzętu dalsza wycieczka może być bardzo niebezpieczna. Trójka turystów z Warszawy podziękowała za rady, jednak nie zważając na nie, kontynuowała dalej podejście. Był to ich wolny dzień i bardzo zależało im na zobaczeniu pięknej panoramy roztaczającej się ze szczytu. Minęło zaledwie kilka chwil, grupa przeszła fragment po zaśnieżonym szlaku, aż w pewnym momencie 24-latka poślizgnęła się, upadła i szybko zaczęła staczać się po stromym zboczu. Małgorzata zatrzymała się dopiero 150 metrów niżej. Podczas upadku kobieta wielokrotnie obijała się o wystające kamienie i doznała licznych obrażeń. Koledzy Małgorzaty natychmiast zaczęli schodzić i wołać o pomoc. Turyści znajdujący się niżej usłyszeli ich wołania i powiadomili o dramacie personel schroniska Murowaniec, który połączył się z centralą TOPR. Ratownicy niezwłocznie rozpoczęli akcję i już 30 minut później desantowali się ze śmigłowca w okolicy nieprzytomnej Małgorzaty. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że 24-latka nie wykazuje już oznak życia. Sekcja wykazała, że kobieta zmarła w wyniku poważnych obrażeń czaszki i złamaniu kilku kręgów. Młodzi ludzie podczas tej wycieczki popełnili wiele błędów. Począwszy od tego, że wyruszali na szlak kompletnie nieprzygotowani. Dużym błędem był także brak raków. Jeśli jedziemy latem w Tatry i planujemy wycieczki w wyższe partie gór, to weźmy ze sobą raki i kask. Zawsze sprawdzajmy prognozy pogody i aktualne warunki na szlakach, na które się wybieramy. Istnieją grupy na Facebooku, takie jak Tatromaniak, gdzie ludzie na bieżąco, niemal każdego dnia informują o panujących w Tatrach warunkach. Wiem, że wielu turystów wyruszając w Tatry kompletnie nie myśli o zabraniu ze sobą kasku, uważając, że ten potrzebny jest jedynie taternikom, a nie zwykłym turystom. Jest to bardzo błędne myślenie. Kask szczególnie przydatny jest na popularnych szlakach takich jak Rysy, gdzie ryzyko, że ktoś nad nami spowoduje zsunięcie się luźnych kamieni jest większe, jednak na wielu tatrzańskich szlakach może właśnie dojść do takiej sytuacji i dobrze mieć wtedy kask na głowie. Kolejna historia, o której chciałbym Wam opowiedzieć, wydarzyła się na najsłynniejszej górze w Polsce, na Giewoncie. Prawdziwej ikonie Zakopanego, którą niemal każdy turysta przybywający w Tatry chciałby zdobyć i doprowadza to do sytuacji, że latem szlaki na Giewont są zakorkowane, a pod krzyżem ustawionym na szczycie gromadzą się prawdziwe tłumy. W wakacje w 1999 roku para młodych ludzi wyruszyła z Zakopanego w stronę Kondrackiej Przełęczy, a następnie w kierunku szczytu. Pogoda była dobra, więc na szlaku 12 lipca było sporo ludzi. Najwięcej turystów znajdowało się powyżej Wyżnej Kondrackiej Przełęczy, gdyż w tamtym miejscu łączą się trzy szlaki prowadzące na wierzchołek Giewontu. Sytuacja ta sprawia, że tuż pod szczytem w miejscu ubezpieczonym łańcuchami bywa dość tłoczno. Zejście ze szczytu latem prowadzi na początku inną drogą, aby usprawnić poruszanie się i zwiększyć bezpieczeństwo. Bohaterowie tej historii, młodzi ludzie, bez przeszkód dotarli na szczyt Giewontu, widząc dużą liczbę turystów pod szczytem i kolejkę czekającą na wejście, dwoje ludzi postanowiło nie czekać zbyt długo i rozpoczęli zejście. Poruszali się ostrożnie, gdyż w tamtym miejscu nie da się schodzić zbyt szybko. Nagle z okolicy wierzchołka jakiś nieuważny turysta strącił potężny kamień, który turlał się wprost na schodzących młodych ludzi. W wyniku uderzenia chłopak doznał kontuzji kręgosłupa, ręki i potłuczenia klatki piersiowej. Dziewczyna zaś doznała stłuczenia uda, zapisał Adam Marasek w kronice ratowniczej Topr. Świadkowie tej sytuacji natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce Tobr wysłał śmigłowiec pilotowany przez Wojciecha Wiejka, który podleciał nad masyw Giewontu. Ratownicy mężczyznę umieścili w specjalnych noszach podciśnieniowych, które unieruchomiają uszkodzoną część ciała. Poszkodowanego należało znieść niżej, do miejsca, w którym śmigłowiec mógł wylądować, więc szczególnie ważne było, żeby podczas znoszenia rannego uniknąć drgań i przemieszczań jego ciała. Ratownicy opatrzyli także nogę kobiety i rozpoczęli ją sprowadzać niżej. Młodzi ludzie zostali przetransportowani do szpitala i historia ta na szczęście kończy się dobrze i turyści wrócili do zdrowia. Jakie jednak popełnili błędy? Niestety są sytuacje, kiedy nawet zachowując wszelką ostrożność może dojść do wypadku. Na pewno warto podczas takich sytuacji mieć ze sobą wspomniany już wcześniej kask, a także oczy dookoła głowy, starać się ostrożnie, ale jak najsprawniej pokonywać miejsca, w których wiemy, że nad nami mogą znajdować się inni ludzie i istnieje ryzyko, że mogą spaść w naszym kierunku luźne kamienie. Czasami poruszając się po Tatrach możemy zobaczyć, jak turyści wybierają niebezpieczne, strome miejsca na odpoczynek i lepiej zdecydowanie unikać takich sytuacji, odpoczywać w płaskim terenie, gdzie jest szeroko, gdzie nie trzeba się mijać z innymi turystami i przede wszystkim zawsze należy zachować zdrowy rozsądek. Przejdźmy teraz do trzeciej historii, która jest bardzo pouczająca i dotyczy ona samotnej wyprawy w góry. W połowie sierpnia 1963 roku 40-letnia kobieta samotnie wyruszyła z Kir na szlak zielony w głąb Doliny Kościeliskiej i celem jej wycieczki było przejście jednego z najpiękniejszych w Tatrach wąwozu o nazwie Kraków. Lato 1963 roku w Polsce naznaczone było ostatnią epidemią ospy w naszym kraju. Z tego względu Polacy mieli wtedy utrudnione poruszanie się po części Tatr leżącej na terenie Czechosłowacji. Każdy turysta musiał przedstawić dowód szczepienia przeciwko ospie. Spowodowało to, że większa ilość turystów i taterników tamtego lata wybrała góry położone w naszym kraju. Bohaterka naszej historii udała się w Tatry Zachodnie, gdzie jedną z odnóg Doliny Kościeliskiej jest wspomniany wąwóz Kraków. Choć mierzy on kilka kilometrów i dochodzi aż do zbocza Ciemniaka, to dla turystów dostępny jest zaledwie odcinek niewiele ponad 1 km. Dalsza, górna część objęta jest już ścisłą ochroną. Fragment wąwozu udostępniony dla turystów, choć niedługi, to jest bardzo atrakcyjny ze względu na otaczające nas pionowe formacje skalne. Poprowadzony został przez jaskinię smoczą. W wąwozie znajdują się także ubezpieczenia w postaci łańcuchów, drabinki oraz klamer. Szczególnie przydatne są one, kiedy na szlaku zalega śnieg i lód. Po dotarciu do żółtego szlaku kobieta skierowała się w stronę wąwozu i podczas wspinaczki na jeden ze stromych progów wąwozu poślizgnęła się, straciła równowagę i zaliczyła kilkumetrowy upadek. Kobieta doznała potwornego otwartego złamania w lewym udzie, cierpiała także na uraz głowy i miała złamaną rękę. Rozpaczliwie zaczęła wołać o pomoc, jednak nikt jej nie usłyszał. Nie było żadnych szans, by z tak poważnymi urazami myśleć o pokonaniu progów skalnych znajdujących się niżej. Prawdopodobnie turystka nie uprzedziła nikogo o swojej wycieczce, gdyż ratownicy nie dostali żadnej informacji o zaginionej. Nadeszła chłodna noc. 40-latka była w coraz gorszym stanie. Gdy spadła temperatura, jej organizm zaczął się szybko wychładzać. To miała być tylko kilkugodzinna wycieczka, więc kobieta nie zabrała ze sobą zapasów jedzenia i picia, nie mówiąc już o śpiworze czy kurtce. W wyniku poważnych obrażeń słabła z godziny na godzinę. Nadzieja na ratunek gasła. 23 sierpnia dwóch turystów zgłosiło się do centrali TOPR w Zakopanem z informacją, że podczas przejścia wąwozu Kraków natrafili oni na ciało kobiety. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, zauważyli 40-latkę w półsiedzącej pozycji i jak później opisali, był to dramatyczny widok. Kobieta w wyniku wychłodzenia organizmu i problemów z racjonalnym myśleniem w ostatnich chwilach swojego życia jedyną sprawną ręką rozebrała się i usiadła nago na ubraniach. Wyruszając na górski szlak, ważne jest, aby poinformować o tym naszą rodzinę, przyjaciół lub zostawić informacje w schronisku o planach naszej wycieczki i godzinie, o której planuje się powrót. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest wyruszyć na szlak z partnerem, który w razie takiego wypadku byłby w stanie wezwać pomoc. Jednak sam wiem, że czasami trudno jest znaleźć kogoś, kto ma akurat czas wyruszyć na szlak tego samego dnia co my. Gdyby kobieta nie była sama, prawdopodobnie zostałaby uratowana. Ratownikom dotarcie na miejsce wypadku zajęło zaledwie kilkadziesiąt minut. Niezwykle ważne jest, aby w razie problemów na szlaku był ktoś, kto mógł poinformować o tym TOPR lub w innych górach GOPR. Ktoś posiadający dokładne dane o naszych planach. Od czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej i od dokładności poszukiwań często zależy życie turystów. Nie ukrywajmy, że wielu turystów w Tatrach to tak zwani niedzielni turyści, dla których taki wyjazd czasami jest jedyną okazją w ciągu roku, aby odwiedzić Tatry i dlatego chcą oni zwiedzić jak najwięcej. Często na co dzień prowadzą oni siedzący tryb życia, w którym niewiele jest czasu na sport i jakąkolwiek aktywność fizyczną. Taka nagła zmiana, wielokilometrowe trekkingi w górach podczas upału, nierzadko po nieprzespanej nocy zakrapianej alkoholem, bywa bardzo niebezpieczna dla organizmu. 16 lipca 2002 roku 49-letni Wojciech wraz z 10-letnim synem wyruszył na szlak. Ich celem było przejście granią Czerwonych Wierchów i nawet dla osób mających małe doświadczenie w Tatrach, ale dysponujących całkiem niezłą kondycją, ten szlak jest jak najbardziej osiągalny i jest, myślę, bardzo fajnym wyborem. To, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że przejście takiego szlaku z dzieckiem zajmuje kilka godzin. Dzisiejsi bohaterowie swojej wycieczki nie rozpoczęli z samego rana, co przy upalnych lipcowych dniach jest dobrym rozwiązaniem. Na szlak podążający w kierunku Ciemniaka wyruszyli oni przed południem, a o godzinie 13.20 w centrali TOPR rozdzwonił się telefon. Po drugiej stronie słuchawki znajdowała się żona Wojciecha. Powiedziała ratownikom, że zadzwonił do niej 10-letni syn, który widząc, że tata usiadł na ziemi i nie jest w stanie się z nim porozumieć, zabrał mu telefon i zadzwonił do mamy. Kobieta przekazała numer ratownikom i już kilka minut później rozmawiali oni z chłopcem, niestety ten nie potrafił dokładnie wyjaśnić ratownikom, gdzie się znajduje, bo wiedział tylko, że idą na Czerwone Wierchy. Na szczęście nagle przy nich pojawił się inny turysta, który postanowił pomóc i wziął telefon i wytłumaczył ratownikom, gdzie się znajdują i powiedział im także, że stan mężczyzny jest bardzo poważny. Chwilę później śmigłowiec był już w powietrzu. Kiedy ratownicy znaleźli się na miejscu, Wojciech nie wykazywał już oznak życia. Szybkie podjęcie reanimacji nie przyniosło żadnych rezultatów. Przyczyną tragedii były problemy kardiologiczne mężczyzny. Takie wypadki nie są odosobnione w Tatrach. Każdego roku ratownicy dostają wiele zgłoszeń dotyczących zasłabnięć na szlaku, omdleń, problemów z oddychaniem turystów. Wiele schorzeń i chorób, o których możemy nawet nie wiedzieć, może dać o sobie znać podczas długiego i intensywnego wysiłku fizycznego. Tym bardziej latem, kiedy temperatury są wysokie. Podobną sytuację opisał w księdze wypraw ratunkowych legendarny naczelnik TOPR, Mariusz Zaruski. 14 kwietnia 1912 roku o 14.30 Stefan Poremski zadzwonił do naczelnika Zaruskiego i poinformował go, że koło szałasu w Dolinie Goryczkowej leży nieprzytomny narciarz i mimo udzielonej pomocy ze strony innych turystów wciąż nie odzyskał przytomności. Kierownik TOPR-u wysłał na miejsce zespół ratunkowy, stając na jego czele. Końmi udali się oni do Kuźnic, a dalej na nartach w stronę Doliny Goryczkowej. I na miejsce dotarli dopiero o godzinie 17. Niestety narciarzowi nie dało się już pomóc. Mężczyzna, którym jak się okazało był 38-letni Longin Musianowicz, zmarł na skutek wady serca, co stwierdził doktor Kraszewski. Był on na wycieczce na Kasprowy Wierch i podczas zjazdu zasłabł.
To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał jest dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, a za tydzień ogłoszę, do kogo powędrują dwie pary okularów, o których wspominałem 2 tygodnie temu w materiale Oka 2. Tam też w tamtym materiale powiedziałem, co zrobić, żeby otrzymać te okulary. Także zachęcam jeszcze przez tydzień. Jest możliwość komentowania i jest szansa, żeby właśnie takie okulary Captivate otrzymać. Widzimy się na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!